Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Żaneta Walentyn, witam Państwa i goście w studio w Bydgoszczy. Są z nami pan profesor Tomasz Kawski z Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pan profesor Marian Guzek.
Mariusz
Guzek, Instytut Nauk Politycznych UKW. Profesor Radosław Sajna, Katedra Dziennikarstwa, i pan doktor Sławomir Sadowski, Instytut Nauk Politycznych. Jeszcze raz przepraszam pana Mariusza, pana profesora Mariusza Kuska. Rozmawiamy dzisiaj o marcu 68, bo mamy 50. rocznicę wielkiego eksodusu Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy otrzymali bilet w jedną stronę i propozycje nie do odrzucenia tak naprawdę. Zanim przejdziemy do tego, jakie to rodziło skutki, to ja bym chciała, panie profesorze, bo pan się zajmuje tym tematem, zwracam się do pana profesora Tomasza Kawskiego. Gdyby tak można nakreślić krótko tło historyczne, bo wiemy, że zaczęło się od wystąpień studenckich, potem do studentów przyłączyli się no po prostu młodzi Polacy, ale i wiemy też, że partia rządząca, komuniści obarczyli winą Żydów. To jest takie najprostsze tłumaczenie, takie to co z reguły Polacy wiedzą. Ale czy to nie wszystko, prawda?
Poprawnie obarczyli syjonistów, ale wszyscy wiedzieli, że de facto ci syjoniści są utożsamiani z Żydami. Tło jest dość skomplikowane, ma wiele płaszczyzn, no począwszy od takiej płaszczyzny czysto historycznej, która sięga korzeniami no co najmniej dwudziestolecia międzywojennego. To się wiąże także z pewną ewolucją ówczesnego obozu rządzącego, wewnętrznych podziałów po 56 roku. To się też wiąże z pierwszym etapem kształtowania się w drugiej połowie lat 60. pewnych niezależnych środowisk intelektualnych, w których przedstawiciele młodzieży żydowskiej no, odgrywali pewną rolę, może nie znaczącą, ale w każdym razie byli zauważalni w tym gronie. No i wreszcie trzeba zwrócić uwagę na to, że ekipa PZPR-owska w znaczący sposób zaczęła się dzielić. Można wyróżnić różne frakcje, grupy interesów, grupy wpływów. No i jest to między innymi efekt rywalizowania pomiędzy tymi środowiskami. I wątek antysemicki, antysyjonistyczny był dogodnym instrumentem, wokół którego można było zintegrować część społeczeństwa. Z drugiej strony można było posłużyć się antysemityzmem po to, żeby zdyskredytować właśnie buntującą się młodzież, studentów. Wreszcie, żeby odwołując się, jest to swoisty paradoks, ale odwołując się, komuniści odwołują się do nacjonalizmu, a więc nawiązują do pewnych treści z okresu międzywojennego. Po to, żeby w pewien sposób uzyskać pewną przeciwwagę dla środowisk komunistycznych, które traktowano jako takie twardogłowe, takich stalinowców. Czyli to jest wewnętrzna rozgrywka pomiędzy tymi, którzy byli skłonni do pewnych reform, z twardogłowymi.
A w tle jeszcze mamy zerwanie kontaktów dyplomatycznych na życzenie Moskwy. Zresztą cały obóz oprócz Rumunii to zrobił, prawda? W wyniku wojny, wygranej zresztą przez Izrael, wojny sześciodniowej.
No to jest tło, to jest rok wcześniej, 67 rok. Zrywamy stosunki. Też trzeba pamiętać o tym, że tutaj pewną rolę odgrywała także Republika Federalna Niemiec, dlatego że no to był okres 68 rok to był okres bezpośrednio po liście biskupów polskich do biskupów niemieckich. W związku z tym środowiska komunistyczne było im stosunkowo wygodnie stworzyć taką paralelę. To znaczy mamy zachodnich Niemców, z którymi to Niemcami zaczyna współpracować Izrael. Dlatego, że w tym okresie, troszkę wcześniej, koniec lat 50., ale doszło do nawiązania stosunków dyplomatycznych i zacieśnienia współpracy pomiędzy właśnie Republiką Federalną Niemiec a Izraelem.
Ja powrócę do tego wątku, że wszystkie kraje bloku wschodniego oprócz Rumunii zerwały na życzenie Moskwy stosunki dyplomatyczne z Izraelem. I Anna Azari, ambasador Izraela, kilka dni temu zaledwie na jednej z uroczystości rocznicowych powiedziała takie słowa, które chyba jednak dają do myślenia. Chciałabym, żebyśmy też o tym porozmawiali. Powiedziała, no tak, wszystkie kraje zerwały z nami, z Izraelem stosunki, ale tylko w Polsce był ten masowy eksodus. Pan profesor Mariusz Guzek?
Nie tylko był masowy eksodus, ale w żadnym innym kraju obozu nie było antysemityzmu czy antysyjonizmu. Tutaj nie ma specjalnej różnicy, jeśli chodzi o jakby instrumentację tych dwóch pojęć. One tak, były używane, one były używane zamiennie. Więc w żadnym z krajów obozu nie było tego instrumentu nie tylko w takim natężeniu, ale i w nawet mniejszej reprezentacji.
Ale dlaczego?
No właśnie dlaczego, to jest odpowiedź, której mógłby udzielić socjolog, kulturoznawca, bardziej niż historyk. Więc wspomniany przykład Czałczesku i Rumunii świadczy o tym, że ta nacjonalistyczna perspektywa, ta narodowa perspektywa mogła być tolerowana przez Moskwę tylko w takiej małej reprezentacji, jako jeden wentyl, a nie dwa wentyle. Na drugą tego typu perspektywę w Polsce, czyli takie usamodzielnienie, Moskwa godzić się absolutnie nie mogła. Więc dlaczego ten nacjonalizm żydowski w postaci syjonizmu był tym emblematem tych wszystkich działań, tego późniejszego eksodusu, czy tego języka marcowego, który jest sam w sobie zjawiskiem absolutnie unikatowym i tak szczerze mówiąc wydawało się, że już się nigdy nie odrodzi. Nie wiem, Miłosz napisał tak, jest ONR-u spadkobiercą partia. To nie jest tylko wskazanie na metody, jakich używano w 68 roku, ale i na pewnego ducha, który cały czas unosił się nad relacjami wewnętrznymi, nie nad relacjami zagranicznymi, bo ten konflikt bliskowschodni nie był jedyną taką zewnętrzną przesłanką, która stymulowała w ramach obozu, a szczególnie w Polsce, te wydarzenia. Nie należy zapomnieć, że 68 rok ze swoją kontestacją to jest również Czechosłowacja.
Tak. I wejście między innymi
armii polskiej w ramach operacji Dunaj. Do Hradca Kralowe Polacy do akurat Pragi nie doszli, ale operacja Dunaj to jedna z takich bardziej bolesnych plam na honorze ówczesnej Polski. Więc biorąc pod uwagę te zewnętrzne uwarunkowania, to należy sądzić, że jednak antysyjonizm, antysemityzm, jakkolwiek by nazwać ten rodzaj napięcia, ten rodzaj relacji, był nie tylko, jak powiedziałem wcześniej, narzędziem, ale ta aura sama w sobie stanowiła coś w rodzaju podglebia, na którym mogło to, co wydarzyło się w marcu, wyrosnąć.
Pan profesor Radosław Sajna, panie profesorze, może tylko u nas były te wystąpienia, znaczy nie tylko u nas, były też w Czechosłowacji, wiadomo, ale mówię o dziadach, mówię o studentach, mówię o tym, że trzeba było to jakoś uzasadnić, może po prostu Żydzi, to był taki kozioł ofiarny, który przyszedł władzy natychmiast do głowy, ale właśnie, czy dlatego, że czy władza wiedziała, że społeczeństwo to zaakceptuje, tę narrację?
No, potrzebny jest wróg, prawda? Żeby zarządzać masami, tak. No, potrzebny jest jakiś wróg, który spaja społeczeństwo, prawda? No, były przypadki w historii różne, tak, kiedy rzeczywiście Żydzi akurat stali się tym wrogiem atrakcyjnym do tego, żeby rzeczywiście zarządzać masami. Już wiadomo, że można tutaj najdobitniejszy przykład pokazać nazistów. Natomiast wiadomo, że te postawy antysemickie w Polsce, jeżeli się pojawiały, one były w pewnych rysach bardziej nasilone, w innych mniej. I to jest efekt też oddziaływania propagandowego, między innymi publicystyki, która się pojawiała, czy to w okresie międzywojennym w pewnych okresach, czy właśnie w czasie PRL-u, czy może się pojawiać także aktualnie, prawda? Więc ja bym nie powiedział chyba, że Polacy mają w DNA antysemityzm, ale pewne postawy antysemickie są wynikiem po prostu pewnych działań komunikacyjnych w pewnych okresach, w wyniku tego, że komuś na rękę właśnie takie coś było, prawda?
Czyli to był całkowity przypadek, że akurat trafiło na Żydów, że się tak brzydko wyrażę?
To jest kwestia historyczna i myślę, że tutaj profesor Kawski czy doktor Sadowski jako tutaj historycy by mogli bardziej wyjaśnić. Natomiast ja mówię o pewnym mechanizmie kształtowania świadomości ludzi, prawda? Antysemityzm jest też efektem kształtowania świadomości ludzi.
Ale musi mieć glebę, na której wyrasta.
No tak, tak, tak.
No właśnie, panie doktorze, ja przygotowując się do audycji, trafiłam na takie sformułowanie i ja bym chciała, żeby panowie mi powiedzieli, czy to w ogóle jakiś ewenement, czy może istnieje coś takiego, antysemityzm ludowy.
No, jeżeli chodzi o antysemityzm, rzeczywiście mówimy o pewnej postawie wynikającej jeszcze z jakichś dawnych, takich powiedziałbym, relacji pomiędzy chrześcijaństwem a Żydami. Ta absurdalna teza, że oto Żydzi zabili Jezusa i tak dalej. Więc to jest pewna narracja. Rzeczywiście, ludzie, którzy głębiej nie wnikają w problem, czasami posługują się takimi uproszczeniami.
Przerwę panu na minutę. Trzy tygodnie temu, kiedy rozmawiałam z naszymi słuchaczami na temat właśnie stosunków polsko-żydowskich, to zadzwonił słuchacz i mi powiedział, że Żydzi zabili Jezusa. Trzy tygodnie temu, nie w 68.
Znaczy, ten wątek, powiedziałbym, antysemityzmu ludowego był bardzo mocno obecny na łamach przedwojennej prasy, na przykład Słowa Powszechnego, Kuriera Bydgoskiego, gdzie wypisywano takie dziwne rzeczy, że to po prostu dzisiaj nawet wstyd mówić to publicznie, ale i to było pisane w bardzo znaczącej prasie. Więc natomiast ja bym się tutaj przyłączył do tego, co mówił Radek, że i Mariusz, że istniało coś takiego jak podglebie antysemityzmu, chociaż w latach drugiej połowie lat 60. w zasadzie problem Żydów w Polsce nie istniał, przynajmniej w przestrzeni publicznej, bo ich po prostu nie było. Natomiast władza, a w zasadzie dwie frakcje w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli ci tak zwani Połowianie i Natolińczycy, oni nawzajem obkładali się pewnymi inwektywami. Puławianie mówili o Natolińczykach chamy, natomiast odwrotnie, to były Żydy. Więc tu też jest, powiedziałbym, w pewnym sensie jakiś taki być może kontekst przypadkowy. Dodatkowy problem, o którym trzeba mówić, to jest problem, który postawił Władysław Gomułka, podwójnej lojalności państwowej. A więc z jednej strony to Żydzi muszą się określić, czy są za Polską. On tutaj to łączył w ogóle za Polską. Nie, w ogóle mówił o Polsce jako takiej. I drugiej, czy są za Izraelem. I to wybuchnęło z ogromną sprawą w 67 roku.
W kontekście wojny.
W kontekście wojny, gdzie to w wojsku doprowadziło to do tego pierwszego kroku polegającego na wyrzuceniu wojskowych z sił zbrojnych. Ja to jeszcze jako kilkunastolatek obserwowałem w Bydgoszczy, gdzie kilku oficerów, których nikt nie wiedział, że oni są jakiegokolwiek pochodzenia. Po prostu byli oficerami. Zostali w ramach Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego wyrzuceni z pracy, a jeden znaczący wręcz skazany za nielojalność. A nielojalność polegała na tym, że on wypowiadał się z uznaniem o sukcesie izraelskim, że to była świetna operacja wojskowa. Do dzisiaj w akademiach wojskowych tego uczą i pokazują, jak wygrać, będąc teoretycznie słabszym. Więc można powiedzieć, że ten wątek zderzenia pomiędzy
narracją pomiędzy dwoma ugrupowaniami frakcyjnymi w ramach PZPR, które walczyły w istocie rzeczy o to, o próbę przejęcia kontroli nad Władysławem Gomułką, który zresztą nie bardzo chciał, żeby ktokolwiek nad nim przejął kontrolę. Tutaj tą osobą, którą przypisywano tym tak zwanym Żydom, był Roman Zambrowski, który rzeczywiście był pochodzenia żydowskiego, chociaż on był szczerym komunistą jeszcze z lat 30. i on tam z sionizmem, z żydostwem nie miał nic wspólnego w sensie jakiejś tożsamościowej. On był po prostu twardym ateistą, który, ale jego pochodzenie rządzący uznali, że jest to znakomity moment, żeby rozhuśtać nastroje społeczne, to o czym mówił Radek. I to jakby trzy obszary. Jeden to jest rzeczywiście spór partyjny, drugie to jest to podlebie i trzeci to, co najczęściej i trzeba uznać za pewną wartość marca 68 roku, to jest kwestia wystąpień studenckich, którzy...
Tak. Nie tylko studenckich, jak się okazuje...
Nie, właśnie, pokoleniowa to jest...
Dokładnie tak, jak się okazuje, ponad połowę wszystkich zatrzymanych stanowili młodzi robotnicy.
Tak, ale do 30 roku życia.
Ja chciałbym tu zwrócić uwagę jeszcze na jeden, że to jest 68 rok, myśmy mówili o Pradze, to jest również masowy protest młodzieży na świecie.
Kontrkultura.
Kontrkultura, prawda, wystąpienia paryskie, także wystąpienia przeciwko wojnie w Wietnamie, które są także takie antypaństwowe, antysystemowe, że oto państwo jako ten zamordysta, a my tutaj ludzie bo to też początek hipisu. Więc to jest, myślę, że szeroki kontekst, natomiast w istocie rzeczy rozstrzygnięcie sprawy wyrastało na tle walki o władzę w ramach partii rządzącej.
Panie profesorze, mówi się, że w jednych źródłach, że około 13 tysięcy Żydów wówczas, właściwie Polaków żydowskiego pochodzenia, bo wielu z nich było przecież ateistami i tak naprawdę zdawali sobie sprawę ze swojego pochodzenia, ale nic więcej, albo spolszczonymi Żydami, tak bym to nazwała. Jedne źródła podają, że wyjechało z Polski 13 tysięcy, inne 15, a jeszcze inne 20 tysięcy, kilkanaście możemy powiedzieć, prawda, tysięcy obywateli kiedyś jeszcze polskich, a potem już nie, bo oni dostali bilet w jedną stronę i musieli zrzec się obywatelstwa, wyjechało. I to była inteligencja głównie, prawda?
No, szacunki są dość rozbieżne, natomiast z punktu widzenia takiego kryterium jak wykształcenie czy struktura społeczno-zawodowa, odsetek inteligencji był 8-krotnie wyższy aniżeli średnia ogólnokrajowa. Tam wyjechało 500 profesorów, pracowników nauki, ponad setka reżyserów i tak dalej, i tak dalej. To jest łącznie grupa co najmniej 2,5 tysiąca osób, tej elity takiej intelektualnej. Ale tutaj jeszcze, gdybym mógł nawiązać do tego, co pan doktor Sadowski mówił, z tym tłem antysemityzmu to nie jest do końca tak, że problem tak zwany żydowski w latach 60. nie istniał. On istniał, tylko on był werbalnie nieartykułowany.
Ja raczej mówiłem wśród ogółu społeczeństwa. Nie mówię o starciach gdzieś na poziomie elit, na poziomie politycznych, gdzie społeczeństwo generalnie niespecjalnie przejmowało.
Ja bym powiedział w ten sposób. Antysemityzm został odgórnie stłumiony w ostatnich dwóch latach lat 40. 48-49 rok. Każdy, kto próbował w późniejszym okresie odwoływać się do antysemityzmu, był administracyjnie odgórnie karany. Co nie znaczy, że jako zjawisko antysemityzm przestał istnieć. On po prostu jakby przeszedł w taką fazę pełzającą, wegetatywną.
Czyli w domu można było mówić, że to ci wstrętni
oczywiście,
Żydzi, ale oficjalnie
tak,
nie.
Dlatego, że jednak antysemityzm należy rozpatrywać w dużej mierze w kategoriach kodu kulturowego, który jest po prostu integralną częścią chociażby polskiego słownictwa. Nazwanie kogoś Żydem nie będzie odebrane przez Polaka jako określenie pozytywne, tylko będzie pejoratywne. W związku z tym mieliśmy takiego dżina w butelce, który został wepchnięty i w pewnym momencie w odpowiednich sytuacjach władza wyciągała ten korek, dopuszczając wyższy poziom zachowań antysemickich albo niższy poziom. Przecież czystki w wojsku, o których tutaj kolega mówił, wydarzyły się rok wcześniej. Wtedy usunięto około 200 wyższych oficerów. pozostawiając w wojsku tak chyba dla poznaki tylko 40, mniej więcej 40, około 50, jeśli mnie pamięć nie myli. Poza tym antysemityzm w takim wymiarze międzynarodowym, w obozie komunistycznym, on stracił rację bytu po procesie Slanskiego w Czechosłowacji.
W 52 roku.
I później po procesie kremlowskim, lekarzy kremlowskich. Więc właściwie to zjawisko zostało zdezawuowane na arenie nie tylko wewnątrz komunistycznej, ale także na arenie międzynarodowej. A u nas no, było potraktowane jako element wewnętrznej rozgrywki i w pewnym momencie no, władza, i to po stosunkowo krótkim czasie, sam Gomułka uznał, że jest to zjawisko dość niebezpieczne.
No właśnie. No,
warto
trzeba
podkreślić,
je ukrócić.
Że Gomułka absolutnie nie był żadnym antysemitą. On był ożeniony z Żydówką.
On miał żonę właśnie.
No dobrze, dobrze, ale ta retoryka, której używał w tych swoich marcowych wystąpieniach, jest absolutnie antysemicka.
Ale oczywiście, ale to jest czysto instrumentalne, bo jednak antysemityzm, to co mówił profesor Kaski, jednak jest w jakimś kodzie kulturowym.
A jakie to ma znaczenie dla tego roztaczania aury?
Żadne. Właśnie.
A może, panowie, czy też chodzi o to, że mówiliśmy o tym, że większość opuszczających Polskę Żydów to była elita, to była inteligencja.
No właśnie, ja chciałbym...
I też właśnie Gomułka występował jakby kontrainteligencja. Ja bym chciała jeszcze na chwilę poprosić pana profesora Radosława Sajnę, bo przecież pan też zajmuje się językiem, prawda? I ten język, ten podział na ciemniaków, podział na ciemniaków i nieciemniaków, tak? To, co Kisiel powiedział, ale panowie, zanim...
Szczerze mówiąc, nie jestem językoznawcą, ale profesor Gruzek może chociaż bardziej jest literaturoznawcą, filmoznawcą.
Dobrze, to jeszcze... Ale dopuśćmy naszego słuchacza do głosu, bo jestem bardzo ciekawa opinii naszych słuchaczy. Proszę bardzo, halo.
Dzień dobry, witam.
Witam, jest pan na antenie.
Ja tylko takie dwie, jedna uwaga i jedno pytanie, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Jeżeli mówimy o tym podglebiu, bo to już tak pod glebę nawet sięgnęliśmy, tego naszego, w cudzysłowie, antysemityzmu.
Ludowego, tak?
Nie, bo chodzi mi jakąś taką głębszą naturę, no to... Zastanawiam się, że jeżeli te podglebie jest takie antysemickie, to skąd się w Polsce tyle tych Żydów wzięło jednak? No chyba w skali europejskiej byliśmy jakimś
sprzed stuleci no, jeszcze.
Od stuleci byliśmy po rozbiorami i w ogóle, ale no to świadczy raczej, że chyba byli Żydzi tutaj dosyć dobrze przyjmowali, skoro w takiej ilości do nas napłynęli. Ale to tylko taka uwaga, no, a pytanie moje.
Dobrze,
do panów profesorów. Bo tutaj tak mówimy o tym marcu 68, jakby to było tylko i wyłącznie naszą wewnętrzną sprawą, bo tak na tym najbardziej się skupiamy. I pytanie moje, czy jest możliwość dotarcia do dokumentów, które by mówiły, że to jakby to, co się działo w Polsce, wypływało z Moskwy. Bo nie chce mi się wierzyć, żeby w tamtych czasach takie czystki robiąc na tak wysokich stanowiskach, i podejmując tak drastyczne decyzje społeczne, nie było to jakby to konsultowane, to pewnie było, ale nie chce mi się wierzyć, żeby to było z inicjatywy tutaj oddolnej Polski.
Pan sugeruje, że to była inspiracja Moskwy, tak? Inspiracja Moskwy. Jeśli pana dobrze zrozumiałam, to sugeruje pan, że to była inspiracja Moskwy, tak?
No tak. No nawet nie tyle inspiracja, bo ja nie wiem, na jakiej zasadzie się wtedy państwa satelickie kontaktowały, wysłuchiwały rozkazów, poleceń. Czy to
rozkaz
była
lub inspiracja. Dobrze, to dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
I panowie sądzicie, proszę bardzo, pan profesor Radosław Sajna.
W tym, co pan mówi, jest logika, prawda, że rzeczywiście skoro tak dużo Żydów było w Polsce, to znaczy, że musiała być tu dobra atmosfera i duży stopień tolerancji. Ale to tak samo jak w Hiszpanii na przykład i w Polsce były okresy, kiedy Żydów wyganiano i kiedy były okresy dużej tolerancji religijnej, prawda? I w historii Polski i w Hiszpanii, prawda?
Czyli to jest zmienne.
Ja to często porównuję Polskę do Hiszpanii, dlatego to też zależy od pewnych właśnie epok i pewnej atmosfery danej epoki, prawda? Więc tutaj rzeczywiście jest pytanie, dlaczego było tak dużo Żydów, skoro tak dużo było, no to znaczy, że musieli się tu dobrze czuć, prawda?
Tak, szczególnie właśnie ci manatewce tej mitycznej.
W 67 roku według dokumentacji Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, i to jest chyba jedno z najbardziej autorytatywnych źródeł informacji, wynika, że było ich około 25 tysięcy. Oni byli świetnie zorganizowani na tle innych mniejszości, które nie miały możliwości samoorganizacyjnych. Takich nie mieli Białorusini, Ukraińcy, nie mówiąc tu o Niemcach czy o kilku innych grupach. Funkcjonowało 40-41 kół i oddziałów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Mieli własne teatry, mieli własne wydawnictwa, własną prasę i tak dalej, i tak dalej.
Żydowski Instytut Historyczny, choćby.
No, chociażby, tak. W latach 60. było ich już stosunkowo niewielu. Znaczna część to byli Żydzi zasymilowani, a przynajmniej przeszli głęboką akulturację.
Tak.
Natomiast no, też trzeba zwrócić uwagę, że gdyby nie czasowo, na dłuższą czy na krótszą metę występujące ograniczenia związane z możliwością emigracji z Polski, a takie ograniczenia występowały na przykład w latach 60-67, kiedy, jeśli mnie pamięć nie myli, wyjechało łącznie w tym okresie około 2,5 tysiąca, czy 2400 chyba osób, no to na tle emigracji, którą dopuszczono po 56 roku, wyjechało bodajże około 50 tysięcy osób. W związku z tym, gdyby władze komunistyczne nie stawiały tych ograniczeń, to w tym kraju powszechnej szczęśliwości, tak na dobrą sprawę, do 68 roku mogłoby pozostać ułamek, no promile, prawda, Żydów. A dlaczego ich tak historycznie rzecz biorąc w Polsce było dużo? No tak się akurat złożyło, że pewne wydarzenia geopolityczne, kulturowe i religijne w okresie schyłku średniowiecza i epoki nowożytnej no, stwarzały nowe możliwości osadnicze. No, ale też prawda jest taka, że ten świetny rozwój i na ziemiach polskich no, w pewnym momencie został zachwiany w czasie wojen polsko-kozackich i później wojen polsko-szwedzkich. Mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego pierwszego Holokaustu, kiedy to wyrżnięto około 100 tysięcy Żydów, czyli 1/3 Żydów mieszkających w Rzeczpospolitej.
Tak, tylko że wtedy tożsamość narodowa była troszeczkę inaczej definiowana.
Znaczy, niż... No nie było też tożsamości narodowej.
Czy jako... była, tylko że była troszeczkę inaczej definiowana.
Natomiast tutaj odpowiadając panu na to zasadnicze pytanie, czy była jakaś inspiracja ze strony Moskwy. W tym okresie ta inspiracja najprawdopodobniej nie istniała. Jeśli już, to pewne działania były konsultowane z ambasadorem rosyjskim w Warszawie. Natomiast to była głównie wewnętrzna rozgrywka. Tutaj Rosjanie do tego nic nie mieli. To
no, ale okres... się nie sprzeciwiali.
To znaczy, ja bym tak do końca nie był pewien, czy nie było inspiracji, bo zależałoby, co będziemy rozumieli pod słowem inspiracja. Jeżeli przyjmiemy, że te wydarzenia w 67 roku, nakaz zerwania stosunków dyplomatycznych państwem, w cudzysłowie, syjonistycznym, to ale chodzi to, jakoś bezpośrednio, że ktoś komuś wydał rozkaz, ale stworzenie pewnej atmosfery, że to o czym mówiłem, pojęcie dwoistości tożsamościowej, czy jesteś Żydem, czy jesteś obywatelem państwa żydowskiego, czy jesteś obywatelem państwa polskiego, chociaż mieszkasz w Polsce, nie ma żadnego innego. Więc to ja myślę, że tutaj należałoby uznać za pewną inspirację. Natomiast zgadzam się tu z profesorem Kawskim, że zapewne jakichś poleceń takich prostych nie było.
Nie było.
Znaczy ja powiem tylko tak, że to, co rozumiemy pod pojęciem marca, czyli wydarzenia z 68 roku, na pewno nie były inkrustowane taką, no, dyplomatyczną ofensywą ze strony Moskwy. Przypomnę, że Dziady, które Kazimierz Dejmek przygotował w listopadzie 67 roku, miały być spektaklem na 60. rocznicę, 50. rocznicę rewolucji październikowej i to nie na Kremlu, tylko w Wydziale Kultury Polskiej Zjednoczonej, Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zwrócono się do Artura Starewicza, aby no coś z tym spektaklem zrobił, to oni, wychodząc jakby przed szereg, przed tą kolonialną perspektywę relacji kremlowsko-warszawskich, sami wywołali to, co wywołali, czyli zdjęcie spektaklu, zresztą zapowiadane.
Dwa tygodnie chyba przed.
Tak, zapowiadane, więc w kategoriach, kategoriach prowokacji też jakby może być to.
Wchodzisz tu chyba w taką bardzo trudną do zidentyfikowania kwestię stosunku poszczególnych frakcji PZPR do ZSRR, prawda? Gdzie ci tak zwani, te tak zwane Żydy byli traktowani raczej jako takie osoby o charakterze kosmopolitycznym, gdzie dla nich świat zewnętrzny był o wiele wartością samą w sobie, natomiast ci związani, ci natolińczycy natomiast byli mocno proradzieccy i tutaj gdzieś też jak sądzę, no, Starewicz też był w tych frakcjach
określonych. Tam jeszcze trzeba moczarowców tak zwanych tak, wrzucić, prawda? No, tak, te rozmaite, różne środowiska, zbowidowskie, niezbowidowskie.
A podział na ciemniaków, panowie, i nieciemniaków.
No to jest
tak?
Właśnie to, co jakby nie zostało przez nas poruszone, a mianowicie ten inny wymiar Marca, antyintelektualny, a nie antysemicki, czy antysjonistyczny.
No właśnie, czy to było też wystąpienie nie po prostu do końca. Przeciwko
jeżeli mówimy
inteligencji.
O Puławianach, to oni byli bardzo mocno powiązani z kręgami intelektualnymi,
tak.
Skład
profesorów.
Tylko, że protestowali przeciwko zdjęciu spektaklu Dajmka również i to w całości, jako instytucję. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie imienia Zelwerowicza. Protestowały oddziały od Szczecińskiego po Warszawski Związku Literatów Polskich. Oczywiście. To były formacje, których nie można zaklasyfikować do tych frakcyjnych podziałów, o których wspomniałeś.
Panie profesorze, panie doktorze, jeszcze na chwilę słuchacz, dobrze? Proszę bardzo. Halo.
Witam Państwa serdecznie. Jacek Lusowka.
Witam Panie Jacek.
Akurat się urodziłem w 68 roku. Czym takim symbolicznym. Mm-hmm. Znaczy, wie pan, ja mam do Panów takie pytanie, bo ostatnio na łamach i prasy, i telewizji mówi się dużo o tych stosunkach i relacjach między Polską a Izraelem. Dotyczy to właśnie tych wszystkich stosunków. Ja mam takie pytanie, czy będzie kiedykolwiek taka debata, bo zawsze się mówi o tych czasach wojennych, oczywiście niewątpliwie tragicznych dla Żydów i powojennych. Czy będzie kiedykolwiek jakiejś telewizji, jakimś programie debata na temat stosunków żydowsko-polskich, ale przedwojennych, czyli relacje między tymi ludźmi.
Międzywojnie,
jacy
tak?
Oni byli wobec nas, tak, jacy oni byli wobec nas. Bo wie Państwo, bo z mojego doświadczenia, moich dziadków już nieżyjących i wielu osób, no niestety te relacje ludzi pamiętających przedwojenne te czasy, no powiedzmy delikatnie mówiąc, były chłodne. Nie wiem, czy akurat to jeszcze tak...
To pewnie, czy będzie debata, to jest bardziej pytanie do mnie niż do panów profesorów.
Znaczy, ja myślę, że w większym stopniu to jest pytanie do
panów. Jeśli oczywiście panowie przyjmą moje zaproszenie, to rzecz jasna, ale inspiratorką tu będę ja.
Takie uderzenie się w piersi, żeby Żydzi powiedzieli, jacy byli wobec Polaków, Polaków.
A Polacy wobec Żydów, tak jest.
Właśnie, ale ja z relacji wszystkich, dosłownie wszystkich ludzi, tych starszych, bo może coraz już mniej żyje tych, co pamiętają te przedwojenne czasy. Będzie trudno taką debatę przeprowadzić, ponieważ coraz jest ich mniej, ale raczej te wszystkie stosunki zawsze były chłodne. I nie wiem, co w tym jest, bo ja tego nie pamiętam, się urodziłem w 68, ale coś w tym jest. I czy kiedykolwiek będzie taka debata, żeby zaprosić Żydów, właśnie żyjących tu w Polsce, żeby oni powiedzieli, jacy oni byli wobec Polaków, czy było fajnie, czy było źle.
I jacy byli Polacy wobec nich, bo to działa w dwie strony. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam.
Jak mówię, to my musimy się już pewnie poza anteną z panami umówić na taką debatę, ale ja bym chciała, żebyśmy powrócili jednak do marca 68 roku. No właśnie, czy to było wystąpienie obozu rządowego przeciwko Żydom, czy obozu rządowego przeciwko w ogóle inteligencji, intelektualistom, bo jak wiadomo, no wśród Żydzi, nie chcę powiedzieć, że stanowili elitę, bo to złe będzie skojarzenie i nieprawdziwe, ale no wśród Żydów bardzo wiele było inteligencji.
Można powiedzieć, że było to wystąpienie przeciwko przeciwnikom politycznym, którym przypisano określoną łatę. To od czego zaczęliśmy, kiedy mówiliśmy o rozhuśtaniu nastrojów społecznych pod określoną nazwą.
Poza tym dla każdego reżimu inteligencja jest zawsze najbardziej niebezpieczna.
No właśnie,
bo chłop to rzuci kamieniem, prawda, a inteligencja może namotać zdecydowanie więcej za pomocą różnych narzędzi, które w głowach inteligencji mogą się pojawić. Więc tutaj, rzeczywiście wśród inteligencji było wielu Żydów, więc to jakby było dość spójne działanie, prawda? Czyli zwalczanie wszelkich niebezpiecznych dla reżimu elementów społeczeństwa, że tak powiem.
Ale zauważcie panowie, że rozmawiamy ze słuchaczami, jeszcze przypomnę 345, 50, 90 albo 50, 60 i nie pojawił się żaden antysemicki głos. Nasi słuchacze zadają pytania, to co ich ciekawi, co ich interesuje, więc może nie jest jednak z nami tak źle. Nie ma tego. Może skończył się ten ludowy antysemityzm.
To też jest różnie definiowany antysemityzm. sposób, bo czasami wystarczy powiedzieć słowo Żyd i już się jest antysemitą.
A to właśnie. To
a
też...
ja myślę, że należałoby spojrzeć na mapę kulturową, a nie na reakcje naszych słuchaczy, bo troszeczkę inaczej te demony opanowują umysły na zachodzie obecnej Polski, inaczej na wschodzie. Tu profesor Kawski mówił, nie, tu chyba doktor Sadowski mówił o tym dyskursie endeckim w dwudziestoleciu międzywojennym. To też była dosyć ciekawa sytuacja, bo ten dyskurs endecki, na przykład na łamach Kuriera Bydgoskiego, miał charakter kulturowy bardziej niż ekonomiczny. Hałaciarzy w Bydgoszczy nie było raczej. Pan profesor Kawski doskonale zna szacunki związane z funkcjonowaniem mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy. Ja kiedyś eksplorowałem prasę dwudziestolecia międzywojennego i antysemityzm widziałem, natomiast samych Żydów jako uczestników tej kultury miejskiej nie za bardzo rozpoznawałem.
To była społeczność, zresztą to jest...
2000, 3000...
Cechą charakterystyczną tej społeczności jest daleko posunięta regionalizacja. Inaczej to wyglądało w województwach zachodnich, inaczej wyglądało to jeszcze na Śląsku, który też jest na zachodzie, jeszcze inaczej wyglądało to w centralnej Polsce, czy na Kresach Wschodnich. Ja z własnego doświadczenia tutaj kwerendy archiwalne przeprowadziłem praktycznie we wszystkich większych placówkach archiwalnych w obecnej Polski, czy dawnej Polski na Ukrainie, na Białorusi, czy na Litwie. I najbardziej takim miarodajnym źródłem, które pozwala w dość ogólny sposób, ale jednak sformułować pewne miary, które by oddawały poziom antysemityzmu, są sprawozdania sytuacyjne, które były przygotowywane. I teraz, kiedy analizuje się te sprawozdania sytuacyjne z zachodniej czy z centralnej Polski, to ten poziom zachowań antysemickich tutaj po 1935 roku, on przyrasta. Natomiast kiedy dla tego samego okresu pojedziemy na przykład gdzieś na południową Kieleczczyznę albo pojedziemy na Białostoczyznę, Podlasie, to ja pamiętam w Białymstoku, kiedy przez 3 tygodnie prowadziłem taką kwerendę, no ilość tych dokumentów, w tych sprawozdaniach sytuacyjnych, informacji, które poświadczały taki, bym powiedział, zoologiczny, rasistowski antysemityzm, jest porażająca w porównaniu z tym, jeśli zestawimy to na przykład z nawet województwem warszawskim.
Jeszcze jest jedno bardzo ciekawe. Przed kilkunastu laty pani profesor Tokarska-Bakir przeprowadziła kwerendę terenową, robiąc wywiady z bardzo licznym zespołem, dotyczącą tak zwanej legendy o krwi, czyli o tym takim właśnie najbardziej bezpośrednim podglebił antysemityzmu, tego, co tutaj zostało nazwane...
Prawda?
Tak. Antysemityzmem ludowym. No i te efekty zostały opublikowane w bardzo opasłym tomie, będącym jednocześnie narracją o antysemityzmie współczesnym, jak i raportem z badań. No i ta lektura nie pozostawia żadnych wątpliwości, jaki jest rzeczywisty obraz tego
myślę,
zjawiska.
Że tu trzeba chyba byłoby podkreślić,
to był to Sandomierz,
że
to prawda,
strony, oprócz normalnych relacji, jednak te relacje były mocno nasiągnięte wzajemną pogardą. Zarówno ludności żydowskiej, czy części oczywiście, jak i drugiej strony. Na przykład w naszej literaturze, odwołując się do najwybitniejszych postaci, no przecież skąd to pochodzi? Parchu, zagnieć chleba z pajęczyną, prawda? Po pojedynku wojewódzkiego z Bohunem, prawda? To sformułowanie z Fredry... Żyd, mocią panie, na kleksa, czyli coś obrzydliwego, coś jak to miał charakter inwektywy, prawda? I ten problem gdzieś tkwi. Moja matka przed wojną, chodząc do podstawówki w niskiej klasy w Grodnie, została coś tam nabroiła i za kary została posadzona z Żydówką, co zostało bardzo mocno podkreślone.
To, co o tym tylko, że właśnie u nas istnieje coś...
Ale z drugiej strony to, o czym nasz słuchacz z Włocławka mówił, to też jest, to też są
bardzo... Że z drugiej strony Żydzi w stosunku do Polaków też wykazywali, powiedzmy, dystans najdelikatniej.
Z takiego kulturowego punktu widzenia, nawet patrząc na okres staropolski, istniał wyraźny antagonizm pomiędzy społeczeństwem stanowym, później poststanowym, a ludnością żydowską. Wbrew obiegowym opiniom społeczeństwo stanowe nie składało się tylko ze szlachty i tak dalej, ale Żydzi ze względu na liczebność byli także jednym ze stanów. Tyle tylko, że on nie
nie możemy go przypisać w wymiarze poziomym, tylko w pionowym. On po prostu przecinał od króla na chłopach skończywszy. No i teraz przeciętny Żyd z pogardą patrzył na zdecydowaną większość społeczeństwa, które zamieszkiwało w Rzeczpospolitej, a to było społeczeństwo chłopskie. I to nie miało znaczenia, czy to był Białorusin, czy Rusin, dzisiejszy Białorusin, czy Ukrainiec. Dla niego to był po prostu...
Goj.
Tam w języku żydowskim są jeszcze inne różne pejoratywne określenia. Natomiast z drugiej strony dla przeciętnego chłopa Żyd był parchem po prostu, który spełniał dość istotną, ważną funkcję gospodarczą i czasem także informacyjną, no ale to był tylko parch.
Tylko żebyśmy bardzo się dystansowali, jeśli chodzi o te nacechowane właśnie dyskursem, o którym mówimy, elementy języka. Pamiętam, kiedy kilka lat temu Bożena Dykiel, omawiając jakiś taki banalny problem relacji w serialu telewizyjnym, powiedziała, że kierownictwo pożydziło.
Tak.
I to zostało uznane za język nienawiści. Fala protestów przewaliła się niemalże przez całą Polskę. Natomiast w języku czeskim słowo pożydzić nie ma charakteru nacechowanego i oznacza po prostu oszukiwanie. Czyli też wzięło się z relacji interkulturowych, między językowych. Więc w zależności od tego, co ma na sumieniu, tak to wszystko definiuje.
I ostatnie już pytanie, bo musimy kończyć. Panowie, czy wobec tego powinniśmy przeprosić za 68 rok, czy uznać, że to komuniści i nie mieliśmy na to wpływu?
Komuniści.
Panie profesorze.
No, jeśli możemy oddzielić komunistów od Polaków, no to ja gratuluję osobom, które tego typu dychotomię tutaj próbują stosować. No,
tak jak się nazistów od Niemców.
Od Niemców, prawda? No, na tej samej zasadzie dobrzy to jesteśmy tylko my. Natomiast jeśli coś ci nasi zrobili źle. Jest jeszcze jedna bardzo charakterystyczna rzecz, kiedy czyta się dokumenty związane z 68 rokiem. Mechanizm wyglądał mniej więcej następująco z propagandowego punktu widzenia. Wytyczne szły od góry, one trafiały na poziom poszczególnych województw, później powiatów i tak dalej, i tak dalej. I one schodziły do POP. No, młode pokolenie może nie wiedzieć, co to POP, ale to jest...
Organizacja partyjna,
najniższa komórka.
Tak, najniższa komórka. I teraz po stosunkowo krótkim okresie w tych poszczególnych POP bardzo często pojawiali się lokalni liderzy, którzy wykazywali pewną twórczość, powiedzmy sobie, pewną nowatorskość i dopisywali swoje wątki takie antyżydowskie. W Bydgoszczy też możemy tego typu mechanizm prześledzić. W związku z tym ktoś, kto oddziela złych komunistów, prawda, i dobrych Polaków, no jest, z mojego punktu widzenia, jest to nieporozumienie.
Musimy kończyć, bo za chwilę zostanę zwolniona z pracy. Profesor Tomasz Kawski, profesor Mariusz Guzek, profesor Radosław Sajna, doktor Sławomir Sadowski, Żaneta Walentyn. Dziękujemy, do usłyszenia.